Bracia i siostry, Słowo Boże, którym chcę się dzisiaj podzielić, zatytułowałem Kościół Jezusa Chrystusa w akcji. Całe Słowo Boże, kiedy je czytamy, a taką mam nadzieję, że je czytamy, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, przedstawia nam różne historie z życia różnych ludzi, daje nam przykłady, pokazuje nam pewne ilustracje, czy też fragmenty, które ogólnie określamy jako nauczanie. I po to czytamy Słowo Boże, abyśmy mogli brać przykład. Przykład zarówno ten pozytywny, przykład z ludzi, o których możemy powiedzieć, że byli takimi Bożymi mężami, byli mężami wiary, byli ludźmi, którzy coś dla Boga zgodnie z tym Bożym powołaniem uczynili. Ale też możemy brać przykład z tych ludzi, którzy nie sprostali tym Bożym wymaganiom i Boga zawiedli, często zawiedli cały naród, którego byli liderami przełożonymi tego narodu. I czytamy te historie, studiujemy je, poznajemy je. Czasem mamy taki problem, jak ktoś chyba w ostatnim tygodniu to powiedział, czy to gdzieś to słyszałem. Słyszałem, ale teraz już nie wiem skąd, że się Biblię czyta i tak trudno coś tam odczytać. I tak jest czasem. Nie wiem, czy nie należy nawet powiedzieć, że często, przynajmniej czasem się zdarzy, że czytamy i czytamy, a nasze myśli uciekają, odbiegają gdzieś tam do różnych spraw, czy to kłopotów, czy trudności. I zamiast skupić się na tym Słowie Bożym, to nasze myśli uciekają, ale potrzebujemy wtedy Boga, potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy się skupić, wyciszyć przed Bogiem, aby móc poznać te wspaniałe prawdy Słowa Bożego. I poznajemy je w taki teoretyczny sposób, ale bracia i siostry, Słowo Boże zawsze nas prowadzi do tego, byśmy byli praktykowali Słowo Boże, byśmy byli wykonawcami Słowa Bożego. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. A więc coś wydarzy się w życiu człowieka, który poznaje prawdę Słowa Bożego. A więc dokonuje się jakaś zmiana, dokonuje się wyzwolenie, wyswobodzenie, otwierają się nasze oczy. Bo chrześcijaństwo nie dotyczy tylko naszego intelektu, naszych myśli, chociaż jest bardzo ważne, aby nasze myśli były ukształtowane przez Słowo Boże. Słowo Boże czy chrześcijaństwo musi być połączone z praktyką, aby było takie, jakiego Bóg oczekuje. Z wypełnieniem Słowa Bożego musi być połączone. I jak pamiętacie, tydzień temu słuchaliśmy tutaj wspaniałych wykładów i też potem w czasie nabożeństwa niedzielnego, kiedy usługiwał nam biskup Marek Kamiński o radości w Duchu Świętym w niedzielę. Bardzo interesujące było to, co powiedział, że radość w Duchu Świętym nie wynika tylko z poznania pewnych prawd biblijnych teoretycznie, ale raczej jest wynikiem posłuszeństwa czy wypełniania przykazań Bożych, przestrzegania przykazań Pana Jezusa. Jest także wynikiem tego, że Ewangelię głosimy, że jesteśmy po prostu posłuszni Jezusowi w tym nakazie, który do uczniów Chrystusa i do nas skierował. Ta radość w Duchu Świętym jest także rezultatem prowadzenia wartościowego życia. Podobało wam to się taki przekaz? Mi się podobał, bardzo mi się podobał, dlatego że była zwrócona uwaga na działanie, na aktywność w naszym życiu, na zaangażowanie, na coś, co rzeczywiście przynosi do naszego życia taką radość, takie spełnienie. Praktyczne wypełnianie Bożej woli przynosi nam radość, przynosi nam takie satysfakcjonujące życie. Praktyczne działanie, wypełnianie Bożego Słowa. A brak zaangażowania w budowanie Kościoła Jezusa Chrystusa, brak zaangażowania w służbie powoduje, że człowiek staje się takim mizernym. Takim by można było go nazwać takim niedzielnym chrześcijaninem. Czyli przyszedł, wysłuchał i na tym się skończyło. Ale nie o takie chrześcijaństwo chodzi Bogu. Oczywiście mamy poznawać teorie, czy pomnażać tą biblijną wiedzę, ale nasze chrześcijaństwo jest czymś więcej. Bo żywy Kościół to Kościół działający, to Kościół w akcji, to Kościół, w którym jest życie, w którym obecna jest moc Ducha Świętego, w którym widoczne są gorliwość w działaniu, gorliwość w służbie, zaangażowanie. To jest żywy Kościół. Lubicie tą pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma? Czyś słyszał, że Kościół jest żywy? Śpiewamy ją czasem tutaj u nas. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy? Niechby ludzie na zewnątrz zobaczyli żywy Kościół, czyli wszędzie się radujący, wszędzie ogłaszający dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, wszędzie pokazujący swoim własnym życiem to, że należę do Pana, że jestem szczęśliwy, bo Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. I kiedy patrzymy na Kościół z Dziejów Apostolskich, to tam już od samego początku widzimy właśnie takie działanie Kościoła. Od samego początku. W trzecim rozdziale czytamy fragment, który chciałbym, byśmy dzisiaj przeczytali. Trzeci rozdział, pierwszych 11 wersetów. Przeczytajmy. Ten fragment jest nam oczywiście znany. Czytamy tutaj o Piotrze i Janie. Piotr i Jan byli rybakami, nie byli biskupami, byli rybakami, ale Pan Jezus zmienił ich życie, potem zostali napełnieni Duchem Świętym i potem zaczęło się coś niesamowitego, coś niezwykłego. Kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, mówiliśmy przez ostatnie parę razy na ten temat, że była radość, że wiele, wiele wspaniałych rzeczy widzieli, 3000 ludzi się nawróciło, Piotr wyjaśniał im, przekazał im pewne poselstwo. A tutaj czytamy, że Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. Kto chciałby coś takiego przeżywać? Nikt? A tak, niektórzy by chcieli. Tak, to jest Kościół działający, Kościół w akcji. Kościół, który doświadczył mocy Ducha Świętego. Stąpił na nich Duch Święty. Doświadczyli czegoś niesamowitego. Doświadczyli czegoś, co wcześniej się nie zdarzyło w historii ludzkości, w historii ludzi, którzy poznali Chrystusa. Doświadczyli czegoś niesamowitego i teraz wypełnieni mocą Ducha Świętego czytamy, że w prostocie serca chwalili Boga, radowali się, ogłaszali tą dobrą nowinę, modlili się, wielbili Boga. Czytamy też, że Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawionymi. Ale bracia i siostry, na tym się nie skończyło. Na tym się nie skończyło, że oni tylko chwalili Boga, że radowali się, że wielbili, modlili się, spotykali się codziennie w świątyni i po domach. Ale na tym się nie skończyło. Na tym nie koniec. Bo teraz okazuje się, że zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus, musieli zmierzyć się z tym, co w świecie. Musieli zmierzyć się z sytuacją, która jest w tym świecie. I bracia i siostry, Kościół Chrystusa istnieje po to, aby w tym świecie, ludziom żyjącym w tym świecie, zanieść to, co sam Kościół przeżył. A więc, kiedy mówię Kościół, to mówię ja i ty. A więc istniejemy po to na tej ziemi, aby zanieść ludziom to, co sami przeżyliśmy, aby zaświadczyć o tym, czego sami doświadczyliśmy. Jak czytamy w Słowie Bożym, Pan Jezus przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Ale poszedł, jest po prawicy Ojca, wstawia się za nami. Prawda? Chwała Bogu za to, że się wstawia za nami. Ale jest Kościół na ziemi. Jest Kościół na ziemi i ten Kościół ma kontynuować to dzieło, które Pan Jezus rozpoczął. Jak pamiętacie, Dzieje Apostolskie rozpoczynają się od tego, że Łukasz, autor tych Dziejów Apostolskich, mówi tak: pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym, co Jezus czynił i czego dokonał, a potem został ukrzyżowany, potem odszedł do nieba. I potem mówi im o tym, że mają pozostać w Jerozolimie i zostać napełnieni, zostaną napełnieni Duchem Świętym i być świadkami. A więc pierwsza księga mówi o Jezusie Chrystusie. Natomiast tutaj czytamy o działalności Kościoła, o działaniu ludzi, którzy zostali przemienieni przez Jezusa Chrystusa. I czytaliśmy w tym fragmencie o człowieku, który został uzdrowiony. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że on miał ponad 40 lat. Ponad 40 lat był chromy. I nigdy nie chodził. Nigdy wcześniej nie chodził. Każdego dnia sadzano go przy bramie świątyni. Ta brama nazywała się Piękną. Nie wiem, czy była taka piękna, czy tylko to chodziło o nazwę, ale chyba chodziło o nazwę. I przy tej bramie, którą nazywano Piękną, sadzano go każdego dnia. Nie wiem, czy ponad 40 lat, chyba nie, bo jako dziecko tam pewnie nie przesiadywał, ale sadzano go tam być może wiele, wiele razy. Sadzano go tam i tam siadał i ludzie chodzili do świątyni. Być może on tam zdejmował czapkę, jak to niektórzy robią. Tutaj tacy bezdomni czy jacyś żebracy w naszym kraju zdejmuje czapkę i tą czapkę kładzie koło siebie. Jakieś tam może ruchy, jakieś gesty robił, może do kogoś tam przemówił. Prosił o jałmużnę. Mając nadzieję, prosił o tą jałmużnę, mając nadzieję, że ktoś mu tam coś wrzuci, że jakoś ten kolejny dzień przeżyje, jakoś to będzie. Pójdą ludzie na nabożeństwo, pójdą ludzie na modlitwę, to zawsze są tacy pobożni, zawsze są tacy otwarci, no bo przecież idą do kościoła, idą do synagogi. Powiedzcie, gdzie lepsze miejsce, żeby ci żebracy siadali? Najlepiej przed bramą przy świątyni, bo tam ludzie mają takie otwarte serce. Gorzej, gdyby poszli gdzieś tam w jakieś miejsce w centrum miasta, gdzie byłoby dużo hałasu, dużo szumu. Tam przed bramą świątyni sadzano tego człowieka, bo tam najprawdopodobniej najwięcej można było tych pieniążków zebrać. Ale bracia i siostry, czytaliśmy tutaj w tym fragmencie, że tego dnia stało się coś, co do tej pory nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Ja już teraz chcę powiedzieć, kochani, że my czasem trochę narzekamy na Kościół XXI wieku, bo mówimy tak, w dziejach apostolskich to się cudów wydarzało. Och, ileż to cudów było. No tak, mamy ich trochę opisane w dziejach apostolskich. Ale to się wcześniej tam też nie wydarzyło. Dlaczego to się wcześniej nie wydarzyło i dlaczego nie wydarzało się to codziennie, tak jak czasem nam się wydaje, że się działy codziennie cuda i to takie niesamowite. Dlaczego? Może ja coś tutaj zmyślam. Ale gdyby to się wydarzało codziennie, to ludzie nie byliby zaszokowani, ludzie nie byliby tak zdumieni, jak czytamy tutaj. Kiedy to się wydarzyło, wszyscy byli zdumieni, czytamy, że byli oszołomieni tym, co się wydarzyło. Ale wydarzyło się i na to chcę zwrócić uwagę. To tak tylko wtrąciłem o to, żebyśmy mieli świadomość, że cuda się zdarzały wtedy, kiedy żyli apostołowie w czasie pierwszego kościoła, ale to nie było tak, tak się cuda zdarzały. Nie, tak się cuda nie zdarzały i tak się cuda nie zdarzają. Oczywiście zdarzają się i na ten temat chcę powiedzieć, aby nas zachęcić do tego, byśmy byli gotowi, aby Bóg nas użył, by cuda się wydarzały w naszym życiu i przez nasze życie. I stało się coś, co do tej pory przez lata się nie wydarzało. Stał się cud. Nie wiem, jak ten człowiek długo tam był prowadzony, ale na pewno był wczoraj, na pewno był przedwczoraj, na pewno był poprzedniej niedzieli, na pewno był na poprzednim tym spotkaniu modlitewnym. Ale czy Piotr nie chodził na te spotkania modlitewne z Janem? Pewnie chodzili. Oni chodzili na spotkania modlitewne. I tego dnia znowu szli, nie wiadomo po raz który, po raz kolejny szli na to spotkanie modlitewne w godzinie modlitwy o 9:00, szli do świątyni, bo taki dobry zwyczaj mieli. I tego właśnie dnia, bracia i siostry, zwracam uwagę właśnie na ten dzień, nie wcześniej, nie później, ale właśnie w tym dniu, kiedy oni wstępowali do świątyni, on tam znowu siedział, a oni mieli otwarte serce. A Bożą wolą było to, aby tego dnia właśnie dokonał się ten cud. A więc szli, tego dnia stało się takie coś nadzwyczajnego. I ten chromy człowiek, który nigdy jeszcze nie chodził, nagle nie tylko chodzi, ale wskakuje czy wbiega do świątyni, podskakuje, cieszy się, chwali Boga, a cały lud jest zdumiony. wszedł do świątyni podskakując i chwaląc Boga. I co się okazało? Że nagle w tej świątyni wszystko się zmieniło. A co się zmieniło? Do tej pory ludzie przychodzili, każdy skupiony na modlitwie, a nagle widzą człowieka, który skacze w świątyni. Zauważyli, że to był ten, który do tej pory siedział, chromy. Być może niektórzy myśleli, jak to możliwe w świątyni skakać, podskakiwać w takim poważnym miejscu. Ale ten człowiek nie tylko, że nie wiedział, jak się tam zachować w tej świątyni, bo przecież tam nigdy nie był. Zawsze go doniesiono tylko do tej bramy. Być może nawet to, że on się po raz pierwszy znalazł w tej świątyni, już było dla niego takim wielkim przeżyciem, że gdyby wszyscy mu kazali siedzieć po cichu, to on by tak i tak skakał. Ale chyba nie to było najważniejszym powodem, że on podskakuje i chwali Boga. Do tej pory tam nie podskakiwano. Tam było zawsze dostojnie, tam było poważnie. Nabożeństwo, modlitwa to takie poważne. Ważne uroczystości w świątyni, prawda? Teraz trochę jest inaczej. My nawet poklaskamy, niektórzy ręce podniosą. Ale nie, nawet nie bójmy się podskoczyć w świątyni, bo Pan Bóg na to się nie pogniewał. Chyba tu się też nie pogniewał, bo nie czytamy. Ale ludzie byli zdumieni, bo się coś wydarzyło niezwykłego. Nie wiedział ten człowiek, jak się zachować w tej świątyni. I kiedy teraz znalazł się, kiedy został uzdrowiony, to pewnie, gdyby go nawet wszyscy powstrzymywali w tej świątyni, to by nie przestał podskakiwać, nie przestałby się, by się tak zachowywać. Dlatego, że doświadczył cudu, doświadczył uzdrowienia, doświadczył czegoś nadzwyczajnego. I to cud, który wydarzył się w życiu tego człowieka, był tym nie tylko tym, czego długo oczekiwał, bo któż nie chciałby być uzdrowiony, kiedy znajduje się w takim stanie? Głowa nas boli, a chcemy być uzdrowieni, prawda? Ja w środę nie pojechałem na grupę, bo mnie całą noc wtorku na środę tak w taki dołujący sposób głowa bolała. Spałem, ale czułem, że mnie głowa boli. Nie wiem skąd. Potem do południa jeszcze jakoś, a po południu znowu mnie zaczęła boleć. Odmówiłem wyjazd i Wiesiu mówi, będziemy się o ciebie modlić. No więc się zgodziłem, poprosiłem o modlitwę i dziękuję wam bardzo. Ale boli nas głowa, cokolwiek, to chcemy być uzdrowieni. A ten tam leży. Wiele, wiele lat, ponad 40 lat chory. Czy nie chciał być uzdrowiony? Chciał, tylko że tyle lat tam siedział i żadnej nadziei nie było. I teraz, kiedy znowu siedzi przed tą bramą, czy leży tam na jakimś łożu, czy siedzi, czego się spodziewa? Spodziewa się, że ktoś da mu jałmużnę, bo to ludzie byli w stanie zrobić. Ludzie byli w stanie wyciągnąć z kieszeni pieniążki i do tego kapelusika mu tam cyk. Kolejna złotóweczka, kolejny pieniążek. Masz, biedaku, masz, biedny człowieku. Serce ludzie otwierali dla niego. Ale teraz został uzdrowiony. Jak nie skakać, jak nie przeżywać takiego entuzjazmu, takiej radości, kiedy człowiek doznaje takiego czegoś, takiej zmiany sytuacji. Ale to oszołomienie, to zaskoczenie tych ludzi być może było spowodowane między innymi tym, że zastanawiali się, jak to możliwe, jak to możliwe. Cud się wydarzył. I warto, bracia i siostry, zadać sobie pytanie w XXI wieku, czym jest cud? Mówimy czasem o tym, że Bóg czyni znaki i cuda, prawda? Czym jest cud? Bo to był cud. I cud nie polega na jakimś łamaniu praw natury, ale cud polega na działaniu Boga. Na działaniu Boga, który wkracza w te prawa natury, zresztą przez Boga ustanowione prawa natury. I Bóg wkracza możemy powiedzieć, że wykracza poza te granice praw natury. Cud może wydarzyć się przez Boga. Przez Boga. I ludzie byli zaskoczeni, dlatego że tych cudów nie widzieli wcześniej. Może widzieli jakiś tam, ale teraz zostali zaskoczeni, dlatego że dokonał się taki niesamowity cud. I wiemy ze Słowa Bożego, że Pan Bóg pięknie stworzył świat. Wszystko to, co zostało przez Boga stworzone, działa zgodnie z tymi prawami natury, a raczej byśmy powinni powiedzieć, że wszystko działa zgodnie z prawami Boga w naturze, bo to nie natura, tylko Pan Bóg stworzył tą naturę. Pan Bóg kieruje tym słońcem, które świeci. Pan Bóg nad wszystkim czuwa, wszystko wspaniale kieruje. On rządzi. Bracia i siostry, i Pan Bóg może działać w sposób naturalny i może działać w sposób nadnaturalny, a więc cudowny. I kiedy wydarza się cud, to są ludzie, im później, tym więcej jest takich ludzi, mądrzy ludzie, którzy chcą te cuda jakoś zbadać, sprawdzić, dowieść, skąd to się wzięło. Badają, badają, badają. Ale bracia i siostry, my wierzący wiemy, mam nadzieję, że wiemy, że Bóg działa w sposób naturalny i w sposób nadnaturalny. Jeśli ktoś zostanie uzdrowiony przez Boga, bo poszedł do lekarza i lekarz mu przepisał jakieś medykamenty, albo siostra Ewa mu przesłała jakieś wskazówki, że ma używać miętę albo co to tam było, naftę, czy coś tam jeszcze innego, i mu się poprawiło, to czy to nafta, czy to medykamenty, bracia i siostry, zawsze to jest Bożym działaniem, bo Bóg działa w sposób naturalny, ale działa też w sposób nadnaturalny. Działa w sposób naturalny i w sposób nadnaturalny. Bo drodzy bracia i siostry, jeśli nie będzie Bożą wolą, abyś wyzdrowiał, to możesz być poddany najlepszej terapii i wypić najlepszą naftę na świecie, najeść się najlepszych rzeczy, które wydają się pomóc, ale to nie pomoże. Bóg tym kieruje. Bóg kieruje. Bóg uzdrawia w sposób pośredni, używając lekarzy, używając lekarstw, używając różnych środków, ale Bóg może wykraczać poza te prawa, naturalne prawa, i uzdrawia w sposób cudowny. I tutaj się dokonał cud. Ludzie, czasem naukowcy próbują wytłumaczyć jakiś cud, ale nie są w stanie tego zrobić, dlatego że wykracza to poza ich zrozumienie i poza ich badanie. Ale kiedy wydarza się cud, to przynajmniej my wierzący powinniśmy powiedzieć: tak, Bóg uczynił wielkie dzieło. Bóg uczynił cuda. Bóg może. I to nie oznacza, że zostały złamane jakieś prawa natury, ale raczej my chcemy Bogu oddać chwałę za to Jego cudowne działanie. I Bóg czynił cuda i czyni je dzisiaj. Czyni je dlatego, że się nie zmienił, dlatego że ciągle jest Bogiem rzeczy nadnaturalnych. I cuda nie dają się wyjaśnić w oparciu o zjawiska naturalne, tak jak niektórzy ludzie by to chcieli zrobić. Dlaczego cuda w ogóle mają miejsce? Dlaczego wydarzały się w czasach Pana Jezusa, wydarzały się później w czasach apostolskich? Dlaczego dzisiaj się wydarzają? Bo Bóg jest ciągle ten sam. Bo Bóg ma moc. Ma moc i cuda są dowodem i demonstracją Bożej wszechmocy, Bożego działania w tym naturalnym świecie. Poprzez cuda widzimy działanie Królestwa Bożego w taki wyraźniejszy sposób, bo to, że Bóg działa w nas, jest to jakimś cudem, że Bóg działa w naszym sercu? To też jest cud, no bo któż potrafi przemówić do serca lepiej niż Bóg? My czasem tłuczemy do głowy, prawda? Czasem dzieciom tłuczemy do głowy, a nie rób tego, a tak, to nie pomaga. A wystarczy pójść do komory, pomodlić się i Pan Bóg, okazuje się, że dziecko przychodzi i mówi: mamo, tato, ja faktycznie źle robiłem, zmienię swoje życie. Bóg dokonuje takich cudów. I ten cud przy Bramie Pięknej wskazuje nam, że w dzisiejszym świecie my mamy właśnie to zadanie, aby być poddani Bogu i aby Bóg mógł nas użyć tak, jak użył Piotra. Bo takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Jakie? Widzimy normalnie dwóch mężczyzn idących na modlitwę i stają naprzeciwko tego biednego człowieka, tego żebraka, i mówią: nie mamy jałmużny, ale mamy coś lepszego. Mamy coś lepszego. Chwała Bogu za to, że Bóg może nas w taki sposób użyć. Nie myślcie, drodzy bracia i siostry, że to będzie tak, cyk, na zawołanie. Ale wiecie, jak to będzie? To będzie tak, że będziesz służył Bogu, że pójdziesz na modlitwę, że będziesz zaangażowany w Kościele, zaangażowany jak to tylko możliwe najlepiej. Pragnieniem będzie: Panie, ja chcę dla Ciebie żyć, ja chcę Ciebie wielbić, ja pragnę służyć Tobie w Kościele, w rodzinie, wszędzie, gdzie tylko. I nagle Bóg mówi: teraz! Teraz się o tego człowieka pomódl. Teraz jest ten określony czas, że możesz włożyć ręce na chorego. Teraz mu przekaż Ewangelię, bo on jest otwarty. Pewnie nie będzie to takimi słowami, jak ja mówię, ale każdy wierzący to w sercu swoim potrafi odczuć. Tak jak to zrozumiał Piotr i Jan. I tak naprawdę ten chromy człowiek obrazuje nam całą ludzkość pogrożoną w grzechu. Czytamy, że on był od urodzenia był chromy. Od urodzenia. Oczywiście możemy mówić o tej jego chorobie fizycznej, ale ten człowiek także obrazuje nam ludzkość pogrążoną w grzechu. On urodził się chory, nigdy nie był zdrowy. I tak jak każdy człowiek jest chory w swoich grzechach. Chory w swoich grzechach. I nikt nie ma mocy poza Jezusem, aby usunąć grzech człowieka. A więc taki jest stan każdego człowieka, jak Noam mówi Słowo Boże, daleko od Boga, chorzy w swoich grzechach i oddaleni od Boga. Co my jako Kościół dla takich ludzi możemy zaoferować? Jaka jest nasza odpowiedź na pytania ludzi, kiedy nikt inny im nie może pomóc? Jaka jest nasza odpowiedź? My powiemy, my wiemy, bo my jesteśmy zielonoświątkowcami? Nie. My powiemy, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, ten, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. A więc to jest nasza oferta, bo nikt tym ludziom nie da pokoju, który jest wynikiem zaufania Bogu. Nikt tym ludziom nie przekaże radości wypływającej z Ducha Świętego, nie napełni ich radością w Duchu Świętym. To tylko może uczynić Bóg. I ten człowiek, jak wspomniałem już wcześniej, siedział przy tej pięknej bramie i oczekiwał jałmużny. Oczekiwał jałmużny. Ale tak naprawdę on potrzebował czegoś innego. On potrzebował czegoś więcej. On potrzebował zmiany swojego położenia. On potrzebował cudu, cudu. I taką jałmużnę mogą dzisiaj dać ludziom potrzebującym różne instytucje, chociażby takie instytucje jak Akcja Humanitarna Życie. I jesteśmy gotowi, aby dawać ludziom jałmużnę, aby dawać im chleb, Bogu dzięki, czas ten już minął, ale jeszcze możemy im zupki dawać, możemy im dawać jakąś odzież, możemy tym ludziom zabezpieczyć to, co potrzebują na tej ziemi. Ale oni potrzebują czegoś więcej. Poza tą jałmużną potrzebują czegoś więcej. Bracia i siostry, ja nie twierdzę dzisiaj, że danie jałmużny to coś złego. To coś dobrego, bo do tego nas nawet sam Pan Jezus zachęca. Ale to nie uzdrowi serca człowieka, który potrzebuje przebaczenia od Chrystusa. Nie możemy zabezpieczyć wszystkich potrzeb ludzkich. Mamy troszczyć się o biednych, ale to, co najważniejsze, tej zmiany serca nie jest w stanie nikt im dać poza Jezusem Chrystusem. A więc to, co my jako Kościół Chrystusa mamy, a czego nikt inny poza Kościołem Chrystusa nie ma, to Boża moc. To Boża moc, to znaki, które w imieniu Pana Jezusa Chrystusa możemy czynić, tak jak czynił to Piotr i Jan. Nie mamy jałmużny, no chociaż mamy trochę, ale mamy coś więcej. Poza jałmużną, bracie i siostro, masz coś więcej. Masz coś, co może zmienić życie człowieka. Piotr mówi, srebra i złota nie mam. My Bogu dzięki mamy więcej niż Piotr. Nawet trochę srebra i złota mamy. W akcji humanitarnej mamy trochę odzieży. Zupki jeżdżą na tym samochodzie Ducato. Zupki, woda. Mamy jałmużnę. Chwała Bogu za tą jałmużnę, ale bracie i siostro, wierzący człowiek ma jeszcze coś więcej. Jeszcze coś więcej. Mam coś lepszego, mówi Piotr do tego człowieka. I mam to, mam coś lepszego i to właśnie ci daję. To właśnie ci daję. Daj rękę. Wstań i chodź. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Jako Kościół, bracie i siostry, jesteśmy powołani do tego, aby zanieść ludziom lekarstwo na ich grzech. Lekarstwo na ten największy paraliż, na to, że nie mogą chodzić w światłości. Lekarstwo. Kościół nie jest specjalistą w dziedzinie polityki, filozofii, a nawet pomocy socjalnej, chociaż jak czytamy w Dziejach Apostolskich, to pierwszy Kościół był zaangażowany w pomoc socjalną dla ludzi ubogich. I nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, ale bracia i siostry, Kościół przede wszystkim może być pomocą w kwestii duszy. Wstań i chodź, bądź zbawiony, przyjmij Chrystusa, a będziesz miał nowe życie. I to, czego potrzebuje świat, to Jezusa Chrystusa, w imieniu którego Piotr zwrócił się do chromego. Bo On jest Bogiem, który czyni cuda. On jest Bogiem. On się narodził, On umarł, On zmartwychwstał, On żyje i ma wszelką moc na niebie i na ziemi i chce tą moc objawiać przeze mnie. Bóg chce objawiać swoją moc przeze mnie. Przez ciebie, siostro, też. I przez ciebie, bracie, też. Bóg chce objawiać swoją moc. Chodzi o to, byśmy mieli otwarte serce i byśmy tam w sercu wyczuli, zrozumieli to, że teraz jest moment, kiedy Bóg chce zadziałać. I bracia i siostry, otrzymaliśmy tak wiele od Pana Jezusa, ale chcę powiedzieć, że wszystko to i zawsze to, co otrzymujemy od Pana Jezusa, jest najlepsze i jest wieczne. To nie jest tylko jałmużna, to nie jest tylko chwilowa ulga, to nie jest tylko chwilowe zabezpieczenie potrzeb tutaj na tej ziemi, tych doczesnych potrzeb, ale to jest coś wiecznego. Jeśli zaniesiesz człowiekowi zbawienie, jeśli wskażesz mu na Zbawiciela, na Jezusa Chrystusa, to w niebie będziesz, nie tylko otrzymasz nagrodę, ale w niebie ktoś przyjdzie, klepnie ciebie po ramieniu, powie: słuchaj, ty, gdyby nie ty. Wiecie, że to są rzeczy, którymi ja się niesamowicie rozkoszuję i myślę sobie, jak najwięcej chciałbym mieć w niebie takich ludzi, którzy przyjdą, klepną mnie po ramieniu, powiedzą: gdyby nie ty, to mnie by tu nie było. Ja chcę, no, nie idzie mi to za dobrze, ale Boże, pomóż. Pomóż, pomóż, aby jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy tutaj w tym fragmencie, że ten chromy człowiek prosił Piotra i Jana o jałmużnę, a Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. Jak myślicie, czy dla tego chromego to był jakiś sygnał interesujący, kiedy mu powiedzieli: spójrz na nas? Jak żebracy siedzą pod tymi kościołami albo gdzieś tam na rogach ulic, tacy szczęśliwi, podniesione ręce do góry albo uśmiechnięci, patrzą na tych przechodzących ludzi, tak się cieszą, że oni mogą być zdrowi, tak? Nie, siedzą biedacy wpatrzeni w ten asfalt. I wydaje mi się, że ten człowiek też tak siedział. Też siedział z tą czapką, z tym kapeluszem i patrzył w to. Może nie chciał zobaczyć twarzy, która pogardza nim, bo tacy też bywają. Pogardzają tymi biedakami, tymi żebrakami, tymi alkoholikami, tymi narkomanami. Pogardzają, a po co się wpakował w to bagno? Pogardzają niektórzy takimi biedakami. Być może patrzył w ten kapelusz, a może w sercu jego pojawiała się modlitwa. Pan Bóg jeden wie, do kogo się modlił, ale a niech wrzucą trochę tą złotówkę następną, niech wrzucą. Ale teraz pojawia się Piotr i Jan i mówią: spójrz na nas! Myślę, że dla tego człowieka to już było tak wielkim, takim potężnym sygnałem i wstrząsem, że on ocknął się. O, co? Ktoś się mną zainteresował. Ktoś zainteresował się bardziej niż wszyscy inni moim problemem. Ktoś spostrzegł, dojrzał mnie tutaj siedzącego w tym problemie. Siedział przygnębiony, cały czas patrzył w tą ziemię, ludzie mu tam wrzucali te monety, a teraz słyszy: spójrz na nas, spójrz na nas. Wiecie, jestem przekonany, że w jego sercu pojawiła się jakaś nadzieja. A może rzuci więcej niż ci inni, tamci po grosikach wrzucali, a ten może wrzuci stówę. Nie wiadomo, co sobie tam myślał ten człowiek. Ale czytamy, że on spojrzał na nich uważnie. Spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Ja nie wiem, czy tu przed tym coś otrzyma, nie byłoby dobrze, gdyby było napisane: coś więcej otrzyma. Spodziewał się, że od nich coś otrzyma. Ten człowiek miał tak naprawdę jakąś wiarę w to, że ludzie jednak... Być może wielu jest takich niezwracających na niego uwagę, ale jednak są ci, którzy na niego zwrócą uwagę. A teraz nawet do niego przemówili, nawet nim się zainteresowali. Spojrzał na nich uważnie i zainteresowało go to. Skoncentrował się na tych dwóch ludziach. Bracia i siostry, kiedy głosimy ludziom Ewangelię i kiedy to do ich serca dociera, to oni zaczynają mieć takie bystrzejsze oczy, takie spojrzenie jakieś: o, to jest jakaś nadzieja, jest jakaś nadzieja. Są tacy, którzy to odrzucają, którzy kpiny sobie robią, ale ten człowiek spojrzał na nich z nadzieją, że coś od nich otrzyma, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. Ale to, co otrzymał, tego się na pewno nie spodziewał. Nie spodziewał się. I czytamy, że Piotr zareagował: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. Podał mu rękę, pomógł mu stać, podniósł go. To też jest pewien obraz pokazujący nam to, jakie powinno być nasze działanie. Podać rękę, serce otworzyć i podać rękę, pomóc w różnych przypadłościach, w różnych trudnościach. Ale chcę zwrócić uwagę na to, co potem się wydarzyło. Kiedy chromy został uzdrowiony, wszedł, a może wbiegł do tej świątyni i czytamy, że trzymał się blisko Piotra i Jana. Trzymał się blisko Piotra i Jana, a co było z ludźmi? Tymi modlącymi się w świątyni? Wspaniała postawa, chodzić do świątyni się modlić. A teraz są zdumieni. Cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. Jaka sensacja! Ludzie zdumieni, ludzie nawet oszołomieni. Czytamy tutaj, że ten człowiek wpadł do świątyni i chwalił Boga. Jak on się tego nauczył, jak ciągle siedział tylko przed bramą? Myślę, że tego się uczyć nawet nie trzeba. Jeśli człowiek doznaje przemiany życia, to naturalne jest, że będzie chwalił Boga. To naturalne jest, że będzie skakał. To naturalne jest to, że będzie chciał wywyższać tego cudownego Boga. To jest naturalne, bracia i siostry. Chrześcijaństwo, czy chrześcijanin, który doświadcza obecności Bożej, doświadcza na nowo takiego odnowienia, jest w jego życiu naturalne, że będzie chwalił Boga. Zastanówmy się nad tym, kochani, bo jeśli nam się nie chce chwalić Boga, jeśli mamy takie, tacy jesteśmy znużeni, kiedy jest czas chwały, uwielbienia, to się zastanówmy, dlaczego. Wybaczcie, że podniosłem głos teraz, ale warto się nad tym zastanowić, bo to jest naturalne. On wpadł, wbiegł do świątyni, chwalił Boga, a lud zdumiony mówi, jak to się mogło stać? Cóż to się wydarzyło? Przecież on tu tyle lat siedzi. Ale Piotr, Jan, szczególnie tutaj Piotr, ujrzawszy to Piotr, zaczął im głosić Ewangelię. Wykorzystał moment. Bracia i siostry, z pewnością to, co jest zapisane w trzecim rozdziale, nie jest całym kazaniem Piotra, bo pewnie tak, że jest to w tych innych przypadkach, kiedy są kazania Piotra. To nie jest całe kazanie, to jest streszczenie tego kazania. To, co było najważniejszego, zapisane jest w Biblii. Bo być może on głosił, tak jak pamiętacie, apostoł Paweł kiedyś głosił do północy, ktoś tam spadł z okna, potem go apostoł Paweł w imieniu Pana Jezusa wskrzesił z martwych, czy uzdrowił, już nawet nie pamiętam, ale dokonał się cud, a Piotr dalej głosił do białego rana. A nie czytamy. Gdybyśmy czytali całe to jego kazanie, to prawdopodobnie by to była książka. Czytamy, że on tam głosił. Króciutkie streszczenie, króciutkie takie podsumowanie. I tutaj też nie znajdujemy całego kazania Piotra. Jest to tylko streszczenie wygłoszonego przez apostoła Piotra kazania. I podobnie jak kazanie w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, apostoł Piotr rozpoczyna od bardzo ciekawych słów. W drugim rozdziale, kiedy zostali napełnieni pierwsi chrześcijanie Duchem Świętym, tam czytamy, że ludzie byli zdumieni, nawet dwukrotnie tam czytamy, że byli zdumieni tym, zaskoczeni, że tamci ludzie mówią innymi językami. I tu podobnie, zdumieni, zatrwożeni, dziwili się, byli w niepewności, czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. I dlaczego się temu tak dziwili? Dlatego, że to było coś nadzwyczajnego, to było specjalne wydarzenie. Bracia i siostry, i chcę tutaj wspomnieć to, o czym tutaj biskup tydzień temu mówił. Mówił o tym, zachęcał nas do tego, byśmy chodzili w pełni Ducha Świętego. Co czytamy tutaj w tym fragmencie? Kiedy dokonał się ten cud, lud zbiegł się do przysionka zwanego Salomonowym. Nie trzeba było im głosić Ewangelii, ciągnąć, przyjdźcie do nas, panowie, panie, przyjdźcie do nas. My tu mamy dobrą nowinę w Hosannie w Gorzowie, przyjdźcie do nas. Ale czyżby nie było wspaniale, gdyby się tu ludzie zaczęli zbiegać, bo tu się dokonał jeden cud, może drugi cud. Powiedzieliśmy o tym, że to dokonało się w Hosannie, w Gorzowie i ludzie się zbiegną. Czy jakoś inaczej by to było? Ludzie byli zdziwieni, ludzie byli zainteresowani wtedy, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa będzie płonący, tym Bożym ogniem będzie płonął i będzie gotowy, aby dokonywać wielkich dzieł. Oczywiście w imieniu Jezusa, oczywiście przez Pana Jezusa Chrystusa. Zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. A więc mamy tłum ludzi przyglądających się temu chromemu. Ja chciałbym to oglądać, naprawdę. Chciałbym, żeby się ludzie zbiegli i teraz nie trzeba im za wiele mówić, bo pokażemy tutaj, ten człowiek leżał, siedział na wózku inwalidzkim. Zobaczcie, dzisiaj chodzi. Chodzi! A dla nas to jest przecież takie normalne. Prawda? Bo my jesteśmy wierzący. Nie, też bylibyśmy zdumieni. Wszyscy tam byli zdumieni. Bo cuda nie działy się tak. To było nadzwyczajne wydarzenie. To było coś szczególnego. Ale to coś szczególnego Bóg chce dokonywać. Właśnie takie rzeczy Bóg chce dokonywać. Może nie tak na zawołanie, ale chce tych rzeczy Bóg dokonywać. Bracia i siostry, czy nie byłoby dobrze modlić się o to, abyśmy właśnie takie rzeczy przeżywali? A może już tego Bóg dzisiaj nie robi? Robi, czyni Bóg cuda, dokonuje takich wielkich rzeczy. I niechby Bóg dopomógł nam, abyśmy podobnych rzeczy w naszym życiu i w naszej służbie doświadczali, bo to jest, bym powiedział, ta lepsza forma chrześcijaństwa. To nie będą tylko słowa. My dziś dużo mówimy na temat moralności, na temat tam różnych zasad w Biblii. Chwała Bogu, dobrze, to jest potrzebne i ja nigdy w życiu, Panie Boże, nie chcę odstąpić od prawdy chrześcijaństwa, nauczania Słowa Bożego. I to jest bardzo ważne, bardzo potrzebne, ale z jaką łatwością głosiłoby się nam Ewangelię, gdyby się ludzie zbiegli do Hosanny w Gorzowie, prawda? Bo by usłyszeli, że dokonał się jeden czy drugi cud. I właśnie chrześcijaństwo, które przedstawiają nam dzieje apostolskie, to chrześcijaństwo w akcji, to Kościół w akcji, to Kościół w działaniu. Zresztą to całe Słowo Boże nam podkreśla. Tak było zresztą też i w Starym Testamencie, w przypadku Mojżesza, czy pamiętacie, czytamy o Mojżeszu, że pasie 40 lat owce swojego teścia i nagle pognał te owce gdzieś tam poza pustynię. Być może już zapomniał o wielu sprawach związanych z tym, że miał wybawić naród izraelski z niewoli egipskiej i pognał te owce poza pustynią. I co? I nagle spotkał się z Bogiem. W jaki szokujący sposób spotkał się z Bogiem. Płonie krzew. To spotkanie z Bogiem było tak przedziwne w tym gorejącym, w tym płonącym krzaku, że Mojżesz był zainteresowany, zdumiony, tak jak ci tu w tym przysionku Salomonowym. Ale to spotkanie z Bogiem w tym płonącym krzaku było tak naprawdę początkiem przygody Mojżesza z Bogiem. I co mówi Mojżesz? Podejdę, aby zobaczyć to zjawisko. Co się dzieje? To jest niesamowite. Czy codziennie te krzewy tak płonęły? Nie. Gdyby codziennie te krzewy tak płonęły, to Mojżesz by w ogóle nie był zdumiony. Ale dlatego, że to się nie wydarza codziennie. Bracia i siostry, ale kiedy mówię, że to się nie wydarza codziennie, nie chcę powiedzieć, że to się nie może wydarzyć dziś, jutro, za tydzień. To się może wydarzyć wtedy, kiedy to będzie Bóg chciał zrobić, ale to, co najważniejsze, to, co chciałbym, byśmy nie zapomnieli, to się może wydarzyć przez Twoje życie. To się może wydarzyć przez moje życie. To się może wydarzyć dzięki Bogu, ale Bóg może użyć mnie i może użyć Ciebie. A więc, bracia i siostry, chrześcijaństwo nie jest tylko teorią, nie jest żadną filozofią, ale chrześcijaństwo ma wymiar praktyczny. To działanie, działanie dla Bożej chwały. Albo jeszcze inaczej, to Boże działanie w życiu człowieka, w życiu otwartego człowieka, otwartego na Boże prowadzenie. Jakie nauczanie, czy jaką naukę zawierało to kazanie? Bracia i siostry, podobnie jak było w przypadku z drugiego rozdziału kazania Piotra z Dziejów Apostolskich, To kazanie w trzecim rozdziale przedstawiało bardzo, bardzo ważne prawdy. Bardzo ważne prawdy. Ale prawdy, które są zwrócone czy skupione absolutnie na Bogu i na Jezusie Chrystusie. Bo co mówi Piotr? Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. Ujrzawszy to zdumienie, ujrzawszy to oszołomienie. I teraz tak, raz na tego uzdrowionego, raz na Piotra, raz na uzdrowionego, raz na Piotra. I tak, Piotr, cudotwórca, noż to szok. A Piotr zauważył to, mówi, Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Dlaczego się nam przypatrujecie? W ogóle dlaczego się dziwicie? Gdybyście byli wierzącymi, to byście się nie dziwili, bo Bóg jest Bogiem cudów, bo On może cuda dokonywać. Nie dziwilibyście się, ale dlatego, że nie wierzycie, a teraz Bóg dokonał cudu, to jesteście oszołomieni wręcz. Dlaczego nam się przypatrujecie, tak jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że On chodzi? Piotr mówi, słuchajcie, ludzie, słuchajcie, słuchajcie. To, że ten człowiek chodzi, nie ma nic wspólnego z nami. Nic wspólnego z nami. To, że ten człowiek chodzi, to znaczy, że Bóg dokonał cudu. Nie myśmy go uzdrowili, nie my jesteśmy cudotwórcami, nie my mamy jakąś tajemną moc, którą mówią, że mają jacyś szamani, szarlatani. Słuchajcie, to nawet nasza pobożność, nasza dobroć, nasza świętość, to nie nasza sprawiedliwość, to nie my. I to kazanie jest piękne, bracia i siostry, dlatego, że Piotr mówi, to Bóg. To Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. To Bóg, który mówi, to Bóg, który działa, to Bóg, który zmienia życie człowieka. Bo Bóg Abrahama to Bóg, który mówi. Mówi i chce mieć najbliższą relację z Bogiem. Bóg Izaka to Bóg, który czyni cuda. Bóg Jakuba to Bóg, który przemienia życie człowieka. Bo pamiętacie, że Bóg przemienił życie Jakuba. Bóg Abrahama, a więc Bóg działający. Bóg, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Bracia i siostry, i Piotr tutaj w tej historii jest dla nas pięknym wzorem. Absolutnie nie można go przyrównać do tych ludzi, którzy poddaliby się takiej pokusie, aby powiedzieć, no słuchajcie, ja się pomodliłem o tego biedaka tam przy tej bramie świątyni i gdybym ja się o niego nie pomodlił, to by on na pewno nie był uzdrowiony, ale dlatego, że ja o niego się pomodliłem, dlatego, że ja... Nie. Są tacy ludzie, słuchajcie, nie tylko są tacy ludzie, ale to jest pokusa dla każdego z nas, aby się pochwalić, że dlatego, że ja jestem taki święty, taki pobożny, to pewnie dlatego mnie Pan Bóg wysłuchał. A tutaj Piotr mówi, nie, mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? I postawa Piotra jest dla nas wzorem, doskonałym wzorem, jak mamy się zachować, kiedy Bóg użyje nas, kiedy przez moje świadectwo czy przez moją modlitwę ktoś dozna zmiany życia, ktoś dozna uzdrowienia, czy zostanie uwolniony. To moc, czy tą moc, którą posiadamy dzięki łasce Bożej, dzięki Duchowi Świętemu, pochodzi od Pana, pochodzi od Niego. Tak, Bóg użył mnie, ale to On. Gdyby On mi nie wskazał, gdyby On nie do serca nie skierował tego impulsu, że teraz trzeba się pomodlić, że teraz mam mu głosić Ewangelię, to cóż, nic bez Niego uczynić nie możemy. A więc... Zachowaj nas, Boże, od tego, byśmy się chwalili albo tym bardziej promowali, tak? Zachowaj nas, Panie Boże, od tego. Zachowaj nas, Boże. To Jezus jest Zbawicielem, to Bóg jest Bogiem cudów, to On dokonuje tych wielkich rzeczy, a my dzięki łasce Bożej możemy być tylko Jego narzędziami i obyśmy mieli otwarte serce, aby Bóg nas mógł użyć tak jak to użył Piotra i Jana. Natomiast moc jest pochodzenia wszechmogącego Boga. Piotr mówi, nie patrzcie na nas, nie nam się przypatrujcie. I teraz przekazuje im takie kazanie, piękne kazanie. Co w takim razie sprawiło, że chromy zaczął chodzić? Apostoł Piotr bardzo jasno wyjaśnia tym wszystkim przypatrującym i zszokowanym ludziom, co się stało. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Przez wiarę. Wiara w imię Jezusa przywróciła zdrowie temu choremu. Nie nasza moc, nie nasza pobożność, chociaż chodzimy na modlitwę, nie nasza sprawiedliwość, chociaż chodzimy na nabożeństwa, nie nasza świętość, chociaż wypełniamy dobre uczynki. Nie, to Boża moc. I potem Piotr tak pięknie wyjaśnia. Bóg Abrahama, Bóg Izaka, Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił syna swego. I dalej jest to kazanie. I tutaj Piotr zwraca uwagę słuchających na to, kto dokonał cudu. A więc cud się wydarzył. Ostatnia myśl, drodzy bracia i siostry. Cud się wydarzył. Ale co najważniejsze w tym, co powinniśmy zapamiętać, to kto dokonał tego cudu. To kto stoi za tym cudem. Ważniejsze jest to, kto był sprawcą cudu. Kto? Ważniejsze jest, o czym ten cud świadczy. Bo to, że Bóg może dokonać cudów, to my wiemy. Ale broń Boże, zachowaj nas Boże, byśmy wtedy, kiedy Bóg będzie dokonywał cudów, a nie wiem, czy to nie są słowa prorocze, abyśmy wtedy zostali zachowani przez Boga od jakiegoś zwracania uwagi na siebie, ale byśmy za każdym razem powiedzieli, Boże, to Ty, Boże, to Ty. Pamiętacie, jeszcze raz wracam do tej sytuacji z Mojżeszem. Kiedy Mojżesz zobaczył gorący krzew, a krzew się nie spalał, Mojżesz mówi, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. A co Bóg mu powiedział? Tak, to wielkie zjawisko, bo krzew się nie spala. Bóg mu tego nie musiał mówić, bo on to widział na własne fizyczne oczy. Ale co Bóg do niego powiedział? Mojżeszu, stoisz na świętej ziemi. Zdejm z nóg sandały swoje. Nie chwal się, że doświadczyłeś czegoś takiego. Nie przypisuj to samemu sobie, ale raczej w pokorze, w uniżeniu stań przed Bogiem i Bogu oddaj chwałę. I Bogu za to podziękuj. Piotr nie zaczął wygłaszać kazania na temat cudów albo jak dokonywać cudów. Bo wiecie, jak ktoś mówi jak dokonywać cudów, to tak trochę brzmi dziwacznie. Ja nie wiem, czy w waszych uszach też, ale dla mnie to trochę brzmi dziwacznie. Dlatego, że wtedy myślę sobie, że jeśli zastanawiam się, jak dokonywać cudów, nawet dodać w imieniu Jezusa, to wydaje mi się, że z Boga chciałbym zrobić jakiś automat. Takiego chłopca na posyłki. Panie Boże, ja wiem, jak dokonywać cudów, a Ty teraz musisz się do tego dopasować. Nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Chodzi o to, aby mieć wiarę, że Bóg dokonuje cudów. I chodzi o to, aby żyć w takiej społeczności z Bogiem, żebym wiedział, że teraz Bóg mnie chce użyć. Że teraz mogę powiedzieć do tego chromego człowieka, wstań i chodź. Czy mogę za każdym razem powiedzieć do chorego, wstań i chodź? Gdyby tak było, to prawdopodobnie Piotr by dawno tego człowieka uzdrowił przy tej bramie. Ale właśnie chodzi o ten moment, wtedy, kiedy Bóg chciał, aby go uzdrowić, a Piotr to zrozumiał. A więc kto jest sprawcą cudów? To Bóg. To Bóg Abrahama, Izaka, Bóg Jakuba, Bóg ojców naszych. Bóg żyjący, Bóg działający. Jeszcze jeden piękny przykład krótko. Już powiedziałem, że to ostatnia myśl, ale jeszcze jeden piękny przykład, a to też ostatnia myśl. Pamiętacie w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale czytamy, że Paweł i Barnaba przyszli do Listry i też chromego człowieka uzdrowili. Został uzdrowiony chromy człowiek. Tam czytamy w 14 rozdziale, że ludzie się zbiegli i nazwali Pawła Zeusem, a Barnabę Hermesem. Zeus i Hermes. Co dalej robili ludzie? Wołali, bogowie w ludzkiej postaci przyszli do nas. Jeszcze coś więcej. Ludzie tam w ogóle zgłupieli w tej Listrze. W ogóle zgłupieli, bo się okazało, że przywiedli przed bramy miasta woły i wieńce i chcieli ofiarę składać. Paweł i Barnaba się tam pojawili, Zeus i Hermes, bogowie w ludzkiej postaci, woły i wieńce ofiary składają. Ale kiedy Paweł i Barnaba zorientowali się w tym, co się dzieje, czytamy, że rozdarli szaty swoje, wpadli pomiędzy tłum, krzycząc, ludzie, co robicie? Ludzie, to nie my, ludzie! I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę. Zwiastujemy wam dobrą nowinę i za tym idzie, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Po co takie ostre słowa Paweł do nich kierował? Po to, aby wykazać czy wskazać na to, że sprawcą tych cudów jest Bóg. I jeśli to czyni Bóg, to uważaj. Jeśli to czyni Bóg, to nie bądź lekkomyślny. Jeśli to czyni Bóg, to uczynił to po to, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. A więc Paweł, podobnie jak Piotr, wykorzystał tą sytuację i nie tylko zwrócił uwagę na Boga, nie tylko powiedział, że to nie my ludzie. Ludzie, nie róbcie tego, nie patrzcie na nas jak na cudotwórców. To Bóg, ale Bóg to uczynił w tym celu, abyście się odwrócili od waszego grzesznego życia. Bóg to uczynił w tym celu, abyście się zwrócili do Boga, do żywego Boga, do tego, który jest twórcą nieba i ziemi i wszystkiego, co na tej ziemi. Zarówno Piotr, jak i Paweł przedstawiają tym zdumionym ludziom Boga. Boga, który żyje, Boga, który działa, Boga, który jest cudotwórcą, który jest Bogiem cudów, Boga, który ma moc uczynić wszystko. Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Mój Bóg wszystko może. Ja chcę dzisiaj pomodlić się, mam nadzieję, że wy się, kochani, do tego dołączycie. Panie, uczyń mnie takim narzędziem, abym, tak jak Piotr i Jan, gdziekolwiek pójdę, czy to pójdę do świątyni na modlitwę, czy to pójdę na nabożeństwo, czy pójdę do Kauflanda, czy pójdę gdzieś tam, będę nawet na urlopie. Chcę być, Boże, takim gotowym, abyś mógł mnie użyć. Jeśli pojawi się człowiek w potrzebie, jeśli pojawi się żebrak na mojej drodze, jeśli pojawi się cierpiący człowiek z powodu grzechu, będzie chciał jałmużny, użyj mnie, Panie, abym poza jałmużną dał mu jeszcze coś więcej. Ja chcę być użyteczny dla Boga, tak jak był użyteczny Piotr i Jan.